Witam Was w dzisiejszym odcinku The Self-Love-Edit Podcast. Ja nazywam się Suzanna Michałek i ten odcinek jest skierowany do osób, które zastanawiają się, czego chcą w swoim życiu. W szczególności, jeżeli interesuje Was praca w branży kreatywnej, modzie, w mediach, to słuchajcie nas dzisiaj, ponieważ właśnie o tym będę rozmawiała z Kają Żak. Cześć, Kaju.
Cześć, bardzo miło, że tutaj jestem.
Dziękuję, że do nas przyjechałaś. Jak się dzisiaj czujesz?
Czuję się dobrze. Jestem troszkę onieśmielona, bo to mój pierwszy podcast, ale też podekscytowana.
Cieszę się, że możemy być pierwsi. Przyznam, że sama odczuwam dużą tremę, bo jesteś moim pierwszym gościem od 7 miesięcy. Więc wiesz, mogłam trochę wypaść z wprawy. Ale już miałyśmy trochę okazję porozmawiać i nie mogę się doczekać na efekt końcowy tego odcinka, bo masz ogromnie ciekawą historię i w ogóle to, jak zostałyśmy sobie przedstawione właśnie też krótko po kwarantannie 2-3 miesiące temu. Ja dostałam informację, że muszę cię koniecznie zaprosić do swojego podcastu, bo masz takie super projekty na koncie i w ogóle jesteś tak niesamowitą osobą. I jak zapytałam, o co chodzi, to usłyszałam tylko: sesja zdjęciowa w Burberry. Ja byłam taka, okej, spoko, nie? Jakby zadzwonię. 5 minut później do ciebie zadzwoniłam, mówiłyśmy się na rozmowę i potem też pod koniec tygodnia był ten FaceTime, no nie, który w mojej głowie byłam taka, okej, 20 minut może, nie? Jakby poznamy się. Trwało to godzinę, totalnie wbiłaś mnie w fotel i...
Mogłyśmy rozmawiać i rozmawiać, tak, gdyby dokładnie. Nie inne rzeczy, które miałyśmy w tym dniu.
Dokładnie, w ogóle, bo to też był taki dosyć ciekawy dzień dla ciebie, prawda? Twoja siostra miała w ten dzień robioną okładkę Forbesa.
Tak, tak. I musiałam biec ją wspierać. Tak, ciekawy to był dzień faktycznie, no ale no, zagadałyśmy się, było bardzo miło. Ja też wcześniej już followowałam cię na Instagramie, więc jak dostałam informację, że no, może byś zrobiła podcast z taką mega ciekawą osobą, a ja no przecież wiem, jejku, super.
Dziękuję. Jak właśnie dobrze pamiętam z tego naszego FaceTime'a wtedy, taki moment, w którym zaczęłaś szukać siebie i tak, że tak powiem, projektować swoje życie, zaczął się w momencie, kiedy zaczęłaś studia lub byłaś na studiach, prawda?
Tak, no ten moment zaczął się, kiedy poszłam na moje pierwsze studia, czyli na stosunki międzynarodowe w Krakowie. Mhm. I stwierdziłam, że to jest, że to nie jestem ja, przemęczyłam tam rok. Jakoś zawsze czułam, odkąd pewnie byłam nastolatką, że moje miasto, w którym się wychowałam, Jarosław malutki, to nie jest to, że coś tam czeka. Mhm. Wyjechałam do tego Krakowa na te studia, no to nie było to. Po roku stwierdziłam, że idę na budownictwo i znalazłam się na Politechnice w Rzeszowie. I tam spędziłam 3 lata. No i też no, to już było coś lepszego, ale jednak im byłam starsza, to wiedziałam, że no, ja chcę coś więcej.
A nie miałaś wtedy takiego poczucia, bo wiem też do czego zmierzamy, że już zrobiłaś 3 lata tego inżyniera, mhm, i w zasadzie go już kończyłaś, że spoko, skończę to i tak w sumie to dałam radę, to dam też radę dalej. I bo to było takie naprawdę uczucie takiej frustracji, że już nie chciałaś tego dalej ciągnąć.
No ja powiedzmy sobie, że może wcześniej już chciałabym skończyć, tylko wisiało na mnie troszeczkę poczucie winy, że jednak moi rodzice dają mi na to pieniądze, ale ja zawsze od małego byłam takim rebel i robiłam właściwie, szłam za tym, co chcę. No i wyjechałam wtedy na wakacje do Londynu, które miały trwać 2 tygodnie, a trwały 3 miesiące, bo zachwyciła mnie tam kultura, zachwyciło mnie to, że jakaś we mnie coś pękło. Takiego, że wiedziałam już, że w Polsce to aktualne życie w Polsce to nie jest to, że te studia faktycznie to nie jest to, że ja chcę czegoś więcej, że mogę robić to, co chcę.
To był 2002 rok.
To był 2002
rok. I to jest może dygresja, ale jaki był Londyn wtedy? No bo ja dopiero co wróciłam z Londynu, no nie, skończyłam tam właśnie studia i jaki był Londyn wtedy?
No na pewno było mniej Polaków, bo to dopiero po wejściu do Unii Europejskiej. Był taki bardzo dynamiczny, no, myślę, że dużo się nie zmieniło. No ja też jakby rozwijałam się z tym Londynem, więc ciężko mi powiedzieć, ale fascynujący, dynamiczny, otwarty, ta multikulturowość mnie absolutnie zafascynowała. Uwielbiałam to, uwielbiałam, że jak idę do sklepu, to widzę po drodze różne kultury, różne kolory skóry. No oczywiście koncerty, gigi, imprezy, no coś, czego ja nigdy nie miałam, wiele języków, no fascynujący.
Zdaje się, że jest taka pewna otoczka kulturowo zrobiona wokół znalezienia swojego miejsca na ziemi, jeżeli to ma sens.
Tak.
Czy wiesz, na przykład, nie wiem, dajmy na to w Sex and the City, Carrie Bradshaw zawsze była taka I'm so in love with New York, this is my place in the world i tak dalej. Czy miałaś na przykład z Londynem coś takiego, że przeprowadziłaś się tam i poczułaś, że to jest twoje miejsce na ziemi?
Tak, na 100%. Podczas tego pierwszego pobytu trzymiesięcznego mieszkałam na Shepherd's Bush. Ale to jest blisko Notting Hill i pamiętam, jak szłam tam jak taką dużą ulicą Holland Park Avenue i w pewnym momencie trafiłam na takie słodkie miejsce, małe budyneczki, mała uliczka i wtedy poczułam, Boże, to jest mój dom, to jest moje miejsce. I bardzo szybko się też przeprowadziłam na Notting Hill i tam spędziłam chyba 14 lat. I jakby do tej pory to jest mój oyster, to jest na pewno mój dom, te okolice, i wiedziałam, że to jest moje miejsce.
Byłam właśnie ciekawa, czy to było takie natychmiastowe, jak tam przyleciałaś, że od razu to poczułaś, czy to też wymagało takiego dotarcia się z tym nowym miejscem i odkrycia go.
Poczułam od razu, nie przyleciałam, przyjechałam autokarem. Bo w tych czasach.
Widzisz, jak pewne rzeczy już automatycznie wiesz, nie?
Automatycznie, nie dwa razy. Za pierwszym razem, i potem jak wróciłam do Polski i musiałam rodzicom powiedzieć, no, że niestety rzucam studia i wyjeżdżam, też jechałam autokarem. To wtedy było ciekawie, no bo wtedy był wywiad, do czego pani jedzie i tak dalej, więc no i tak jak przyjechałam na Victoria Coach Station, to już nawet jak wjeżdżałam tam, bo wjeżdżasz przez południe, więc te dzielnice, nawet nie wiem, jak mam teraz określić, żeby być politically correct, Brixton.
Warden Brixton.
Tak. To po prostu dla mnie to już było fascynujące i ja wyszłam, jak usłyszałam te różne języki, zobaczyłam tych ludzi, to tak...
Wiesz co, nie chcę w sumie, żeby to się zamieniało w rozmowę o Londynie, ale jak rozmawiałyśmy na FaceTime, to okazało się, że w ogóle ty w Londynie mieszkałaś właśnie w Notting Hill. Ja mieszkałam też bardzo blisko, więc mamy taką wspólną okolicę, tak, którą kochamy. I mówisz teraz też o tym południu, o właśnie na przykład o Brixton. I jak ja pierwszy raz byłam w Londynie, to pierwszym miejscem, w którym ja wyszłam w Londynie z pociągu, to właśnie było Brixton. I ja byłam tak zafascynowana tym miejscem i poczułam się tam właśnie też natychmiastowo jak w domu, aczkolwiek jeżeli też ktoś już dłużej mnie obserwuje i słucha, to wie, że mam z Londynem taki mocny love-hate relationship. Ale właśnie po prostu byłam tak ciekawa, wiesz, jak to z tym miejscem na ziemi, bo widzę, że rzucając studia i wybierając się tam, po prostu szukałaś dla siebie czegoś więcej. Tak jak mówiłaś, czułaś, że Polska nie jest tym miejscem
na ten moment. A mogę zobaczyć, dlaczego hate? Bo mówisz, że love-hate.
Jakby to powiedzieć? Wydaje mi się, że jest to miejsce, które zawsze będzie miało szczególne miejsce w moim sercu, ponieważ będąc tam czuję się bardzo effortlessly, czuję się tam właśnie jak w domu. Ale może w pewnym momencie też miałam trochę zbyt duże takie expectations, wiesz, nie takie oczekiwania, jak właśnie wjeżdżałam tam na studia i pomimo tego, że ja rozumiem, że te wymagania mogły być trochę za wysokie, to jak raz się zniesmaczysz, to zawsze zostaje ci to z tyłu głowy. I ja potrzebuję trochę chyba więcej takiej jakości życia, której mi w Londynie brakuje, takiej ogólnospołecznej.
Okay.
Albo może nie trafiłam do tych ludzi, no nie? Więc może kiedyś, ja tego nie wyłączam, ale na ten moment, w którym te prawie 3 lata mieszkałam w Londynie, studiowałam i też po prostu bardzo się na studiach zawiodłam na tym, jak to tam wyglądało, też właśnie miałam bardzo wysokie wymagania i po prostu okazało się, że ja chyba nie jestem stworzoną studentką.
To tak jak ja.
Tak, to wydaje mi się, że wiesz, to wszystko się narzuciło, jakieś tam cięższe właśnie okresy też w moim życiu i perturbacje i spoko miejsce, zły czas?
Tak, coś takiego. Tak.
Coś takiego. Rozumiem. No. Dobrze, czekaj, w ogóle teraz to już ja się pogubiłam. Londyn, przeprowadziłaś się do Notting Hill i co? I rzuciłaś studia i co tam chciałaś robić?
No ja nie wiedziałam, ja chciałam po prostu zarabiać, nie miałam w ogóle pieniędzy. Przyjechałam do Londynu, no to znaczy za pierwszym razem to byłam na wakacjach i stwierdziłam, że dobra, ludzie pracują, ja chcę zostać tutaj dłużej, więc też muszę poszukać jakiejś pracy. Chodziłam długo, tak sobie już aż mi krew ze stóp leciała, bo tak się chodziło i pukało do jednego pubu, do drugiego i tak dalej, ale potem nagle zobaczyłam, że bardzo blisko miejsca, w którym mieszkałam, pojawiło się ogłoszenie w pubie na oknie, że szukają kogoś do pracy i weszłam i wydukałam swoim wtedy prawie nieistniejącym angielskim, że szukam pracy, czy mnie przyjmą, oni mnie przyjęli. No i tam spędziłam te 3 miesiące, znaczy już tutaj troszeczkę krócej, ale do końca września troszeczkę się poduczałam angielskiego. Mm-hmm. Bardzo mi się to spodobało. Znaczy życie w Londynie, niekoniecznie praca w barze. I stwierdziłam, że no, jadę do Polski, rzucam studia niestety i wracam. I tak zrobiłam, wróciłam do Londynu bardzo szybko i na całe szczęście mogłam wrócić do tego samego pubu. Mm-hmm. I w tym pubie myślę, że po miesiącu już byłam z barmanki na menadżera pubu.
Okay.
I już wtedy byłam taka zdeterminowana i szłam jakby za swoją wizją, bo to był stary pub taki irlandzki, a zobaczyłam, że w pubie obok przychodzą kibice piłki nożnej z QPR. Tam stadion jest dość blisko i ja sobie myślałam, dlaczego do nas oni nie przychodzą. I rozmawiałam z właścicielem i mówię, że zróbmy może duże ekrany, może dwa tam telewizje, te skyboxes, żeby mogli oglądać może dwa mecze czy coś. I nagle i to się zaczęło sprawdzać, ludzie przychodzili i zrobił się taki trochę sports bar. Więc ten właściciel dał mi jakby pieczę nad innymi jego pubami i miał takie małe hoteliki, to nad tym też, więc jakby z barmanki bardzo szybko tak awansowałam.
Okej. A miałaś wtedy, jeżeli pamiętasz, taki moment, że pomyślałaś, okej, Kaja, this is your life now, czy to jest to, czego serio chcesz? Jakby byłaś taka, że teraz się skupiasz na tym i tylko na tym, czy już cały czas też myślałaś o tym, że to nie jest to i szukasz czegoś innego?
Nie, no jakby z jednej strony ta praca była super, bo rozwijała mnie pod różnymi względami. Poznawałam też ciekawych ludzi, ale jakby po pierwsze wiedziałam, że moją jakby życiową ambicją nie będzie spędzanie życia w takich pubach czy hotelikach, czy jakby w tym ogólnie biznesie. Jeszcze nie za bardzo wiedziałam, co ja chcę robić, aczkolwiek starałam się poznawać wiele ludzi, od których czerpałam pewne jakby ich, jakby fascynowały mnie ich część ich życia, mhm, czy ich kariery i jakby brałam od tej osoby troszkę, od tej troszkę tej fascynacji i tej inspiracji. Mhm. I to po prostu to nie były osoby, które były powiedzmy sobie związane z tą hospitality, z tą pracą, mhm, w pubach, tylko już powiedzmy sobie jakieś troszeczkę fajniejsze kariery. No z drugiej strony no też tam w tym pubie było ciężko, ponieważ no też rozmawiałyśmy o tym wcześniej, jednak nastawienie do Polaków, to było moje hate, twoje takie love and hate, to w Londynie jednak ta część love hate, ta hejtowa, to jakie było nastawienie do Polaków wtedy, takie dość ciężkie, więc ja prawie codziennie spotykałam się z jakimś hejtem. No i wiedziałam, że po prostu ja długo tego nie wytrzymam, więc wiedziałam, że muszę, mimo tego, że to była dość też taka praca dobrze płatna, no to w pewnym momencie nie wytrzymałam i rzuciłam jakby też nie wiedząc, co dalej.
Zastanawiałam się, wiesz, cały czas, jakie odpowiednie pytanie zadać do tego, bo szczególnie w dzisiejszych czasach dyskryminacja jest ogromnym i głośnym tematem. Myślę, że nam już trochę mniej się obrywa na pewno, ale czyli rzuciłaś tą pracę w pubie, w której w zasadzie dobrze się rozwijałaś to miejsce i dobrze zarabiałaś, ze względu na dyskryminację.
No tak, głównie ze względu na dyskryminację. Jakby dwa powody. Jeden to taki, że tak właściwie już tyle osób poznałam, jakby tych, nie wiem, co mogę brzydko powiedzieć, z wyższej półki. Jakby wstydziłam się też trochę, jak wychodziliśmy i poznawałam nowych, że no ja pracuję jednak, jakby nie było w pubie. A z drugiej strony ta dyskryminacja była dość ciężka. Ona powodowała we mnie takie uczucia, jakby traciłam trochę pewność siebie, jakby każdego dnia musiałam ją jakoś odbudowywać.
A jak to robić?
Starać się też nie wieszać się na tym uczuciu i na tym, że ktoś na ciebie napyskował, bo jesteś Polką, tylko bardziej czerpać od ludzi, którzy cię lubią i podziwiają, bo tam byli ludzie naprawdę jakby w Londynie, jak jest landlady, czy landlord, czyli ci ludzie, którzy się zajmują tym pubem, a ponieważ takie puby, to ludzie tam przychodzą prawie codziennie, więc jakby wiele było takich osób, które były naprawdę serdeczne i ja ich traktowałam jak swoją rodzinę, więc ja staram się koncentrować na tych dobrych rzeczach. Mhm. Wiadomo, że te złe zostają i po prostu później przez całą moją karierę w tym Londynie to jednak miałam to z tyłu głowy, że a czy ja mogę mówić o takiej stawce, bo będą myśleć, że Polka to pewnie mało zarabia, czy coś w tym stylu.
Nastąpił potem jakiś taki moment, że odwróciłaś tą monetę i pomyślałaś sobie, że a pierdzielić to, że jestem Polką, tylko po prostu jestem jakby człowiekiem i ja mogę żądać tego, co reszta. Jakby był jakiś taki moment, że ta dyskryminacja albo zupełnie przestała istnieć w twoim kierunku, albo po prostu naprawdę sobie z nią dobrze poradziłaś?
Ona nigdy nie przestała istnieć, jak tam jest, jak byłam. Nawet jak tam lecę teraz, w tych czasach, jak już teraz mieszkam w Polsce, to ja ją nadal widzę i zaskakująco o niej się nie mówi.
A czym ona się objawia?
Objawia się wtedy, wtedy to była straszna, bo były wyzwiska. Miałam na przykład taki też moment, że rozmawiałam przez telefon po polsku w autobusie, ale w miarę cicho, a siedział ktoś za mną i jak ja skończyłam tą rozmowę, to ktoś powiedział, "Are you fucking Polish, you should sit at the back of the bus." Więc jakby dla ludzi, którzy tam nie znają dobrze angielskiego, pan mi powiedział, że powinnam, ponieważ jestem Polką, powinnam siedzieć z tyłu autobusu, czyli porównał mnie do dyskryminacji czarnych kiedyś, kiedy musieli siedzieć z tyłu w autobusie, więc nawet powiedzmy sobie na Tinderze, jak byłam na Tinderze, to rozmawiam z kimś i ktoś się mnie pyta, skąd jestem, z Polski i już koniec rozmowy. Więc jakby to się zdarzyło raz czy dwa, to bym myślała, dobra, ktoś po prostu przestał, ale wiele było takich sytuacji. Tak, jeszcze miałam takiego super chłopaka kiedyś, który mi powiedział, że mogła, no Kato, a nie mogłabyś przynajmniej troszeczkę bardziej egzotyczna, nie wiem, z Rosji? No więc jakby...
No niby żartnie, ale
tak,
taki...
To ci siada naprawdę na pewność siebie. Tylko, że ja starałam się... Nigdy nie staram się działać w taki sposób, że o ja ci pokażę, bo to jest za dużo koncentracji takiej negatywnej energii, więc ja po prostu to odsuwałam i patrzyłam się na te dobre sprawy, bo jednak jakby nie było, szłam tam trochę jak burza i pracowałam w super firmach i naprawdę z fajnymi ludźmi. No i cieszę się, że to nie miało aż takiego na mnie efektu, bo na pewno bym nie doszła tu, gdzie jestem.
Zaskoczyłaś mnie, naprawdę. I teraz czuję też taką wdzięczność, że ja na tym tle nie miałam ani jednego incydentu, na przykład w Londynie, aczkolwiek nie. Znaczy bardzo często, w zasadzie prawie codziennie ktoś do mnie podchodził, pytał, czy jestem z Rosji, ale nigdy też mnie nie dyskryminował. Tutaj jakby w Polsce bardziej
Powiem ci nawet, że ostatnio mieliśmy kampanię w Paryżu I fotografka miała dość taki duży dystans z modelkami, bo my się używała jakiegoś tam obiektywu. No i trochę krzyczała faktycznie i to było po polsku, nie wiem, noga tu czy coś, a przychodziła pani koło niej i tak warknęła do niej: speak English! Nawet nie byliśmy we Francji, więc nie. Tak, oczywiście, no.
Dobra, ale to w Polsce mieliśmy też kiedyś taką sytuację, że ja szłam przy rondzie z Palmą, nie? Przy rondzie de Gaulle w Warszawie. Ja nagrywałam vloga. Ja szłam z tą kamerką, słońce pięknie świeciło, ja się wracałam do tego słońca. Stałam sobie z boku na chodniku, może nawet mam gdzieś jeszcze ten filmik, i jakaś kobieta idzie i się tak patrzy, taka wkurzona, taka starsza pani, taka wiesz, znaczy starsza, nie? Nie starsza, ale no poważna kobieta, około 50. Oh, stop it! Bo ja nagrywałam vloga po angielsku. I byłam taka, okej, to jest pierwsza sytuacja taka, nie?
Ona ci powiedziała po angielsku, stop it?
Tak, stop it. No, tak, tak było? Tak było, tak było.
Boże.
W Polsce.
No ale to śmiesznie, aczkolwiek w Polsce ta dyskryminacja dla innych mniejszości to już inna historia.
Dobra, dalej. No. Przepraszam. Po pubie było River Island?
Po pubie było River Island, więc nie wiedziałam, ja nawet wtedy za bardzo nie wiedziałam, gdzie szukać, gdzie tej pracy znaleźć, ale jakoś znalazłam ogłoszenie w River Island na menadżera sklepu, więc zgłosiłam się tam. To nie było tak, że od razu po pawie dostałam tam tą pracę, tylko przeszłam przez różne inne interviews do różnych prac. Wyszło interview, dostałam tą pracę, aczkolwiek troszeczkę podobnie jak ze studiami, taki nie że słomiany zapał, ale wiedziałam po prostu, że ja nie chcę być uwięziona w jednym sklepie. I zaczęłam, na całe szczęście to się udało. Miałam pracę takiego mobile managera, gdzie rozwiązywałam problemy w różnych sklepach w River Island.
Wydaje mi się, że warto właśnie było wspomnieć o River Island, ponieważ tutaj to się bardzo silnie łączy z Dizzy Shoes, prawda?
Tak.
Dizzy
tak.
Czy Dizzy Shoes?
Dizzy.
To nie było powiedziane na początku, ale Kaja jest współwłaścicielką Dizzy. Dizzy zostało założone przez jej siostrę Dominikę. I właśnie, w jaki sposób, jak to w ogóle, że tak powiem, znalazło się w twoim CV? Bo właśnie miałam też taką myśl, że rozmawiamy tak, jakbyśmy przechodziły przez twoje CV, prawda?
tak, dokładnie. CV, którego nie mam chyba od 2012. Więc tak, Dominika założyła Dizzy, aczkolwiek na samym początku to była sprzedaż na Allegro, a nie Dizzy. I w naszych życiach to jest bardzo ciekawe, jak nasze kariery i to, co robimy, się tak go in line, przepraszam. Ja
szurownolegle?
Tak, szurownoległe i się tak zazębiały i myśmy sobie nawzajem pomagały, inspirowały, motywowały i to jest nawet do dziś. Ale to było takie ciekawe, że gdzieś wiedziałyśmy, że te buty, bo brałyśmy tutaj od hurtowników w Polsce, a wiedziałyśmy, że te buty można gdzieś dostać taniej, że to nie może być tak, bo już ci hurtownicy też skądś biorą. I dowiedziałam się właśnie od dziewczyn z River Island, że to trzeba jechać na targi. Do NEC w Birmingham, więc ruszyłyśmy tam też z przygodami po drodze, no nie będę się tutaj rozwijać nad tym, a w każdym razie trafiłyśmy do tego NEC i weszłyśmy z plakietkami River Island, które potem musiałyśmy szybko zdjąć i dałyśmy swoje. I tam nikt nie chciał nawet z nami rozmawiać, bo chciałyśmy kupić tylko po prostu pewnym pudełku, w takim boksie butów.
A oni chcieli skalę.
Oni chcieli, tak, no tą ciężarówkę. Ale wzięłyśmy książkę wystawców i ja dzwoniłam przez cały dzień, dzwoniłam do każdego, który miał buty i jedna firma nas zaprosiła do siebie, pojechaliśmy też do showroomu, tam zwariowałyśmy, ale po prostu the rest is history, więc jakby ciekawe było to, że jakby tam, gdzie ja pracowałam, to jakby cedowało się zawsze troszeczkę na Dizzy i trochę i odwrotnie też Dizzy i Dominika inspirowały mnie też do różnych działań.
To tak by się chciało aż powiedzieć, że przeznaczenie, nie? Że tak, tak z pozoru, co by to miało wspólnego, że jakby siostra na przykład zarządza jakimiś sklepami w Londynie.
Tak.
A tu nagle budujemy tak ogromny biznes.
No ale to też trzeba jakby widzieć pewne rzeczy i wyłapywać, o, to by się przydało w Dizzy.
Rezolutność chyba jest takie słowo, nie? Które chyba właśnie oznacza mniej więcej taką cechę resourceful. Lubię to słowo.
No, też.
I zaczęłaś, czyli tak naprawdę załatwiłeś te buty z Birmingham, ktoś w końcu się zgodził z tych dostawców, bo znów, to nie zostało powiedziane na początku, ale takim rdzeniem tego, czym Kaja się zajmuje, to jest postprodukcja zdjęć, tak?
Tak.
Więc zmierzamy w tym kierunku. Idziemy właśnie w stronę tych produkcji kreatywnych. W Dizzy zaczęłaś pracować, zaczęłaś robić zdjęcia. Co tam się działo?
Pomagałyśmy sobie i ja przyjeżdżałam często do Polski, robiłyśmy sobie nawzajem zdjęcia, żeby one były na Dizzy, ale w pewnym momencie firma się zaczęła rozwijać.
Przepraszam, bo to nie było tak, że ty lub Dominika jesteście fotografkami, prawda?
Absolutnie.
To po prostu było tak, są potrzebne zdjęcia do
tak,
sklepu.
Tak, i... miałyśmy taki cała moja rodzina dostała ode mnie po takim aparacie, były wtedy Fuji, taki 2 megapiksele. On był taki super tam digital, nie? To jeden z pierwszych. I myśmy tym aparatem robiły zdjęcia sobie nawzajem. Później Dominika znalazła jakichś fotografów od Packshotów. I jakby to wszystko zaczęło się kręcić i trzeba było podnieść troszeczkę standard tego wizerunku zdjęć, strony i tak dalej. A w tym samym czasie ja w Londynie pracowałam z takim osteopatą nad rozwinięciem jego kliniki. I też potrzebowałam, żeby te kreatywne rzeczy się rozwinęły. Więc...
A jak go poznałaś? Po prostu networking? Jakoś
tak, poznałam przez kogoś. Okay. Miałam taką krótką historię, kiedy pani, która robiła Bowen Technique, taką terapię, bardzo mi pomogła. I ja stwierdziłam, że ja się będę tego uczyć.
Czekaj, co ona robiła?
Bowen Technique. To jest takie coś takie... powiedzmy sobie jak osteopatia, tak? Jak fizjoterapia, jakaś technika. Okay. Ja stwierdziłam, że to będę robić, nauczyłam się na kursie anatomii i fizjologii, więc jakby to taki epizod, żeby może leczyć moją rodzinę. Tak, takie hobby.
Okay.
No i jakoś przez tych ludzi poznałam tego osteopatę. Okay. No i wracając do tematu, w dwóch tych firmach potrzebne było jakby żeby poziom tej kreatywności wzrósł. A ponieważ nie mieliśmy kasy i z tej strony, i z tej strony, więc ja stwierdziłam, dobra, to ja może się nauczę i będę to robić sama. I nagle się okazało, że wow, to jest coś, co ja w ogóle uwielbiam. Później próbowałam wszystkiego, ale ukierunkowałam się na pewno na retusz, co mnie tak zafascynowało. No i również jak robi się zdjęcia, oświetlenie i tak dalej. Miałyśmy zawsze z Dominiką coś takiego, że nie znosiłyśmy, jak ktoś nam mówił, że czegoś się nie da zrobić. Pamiętam, jak fotografowie chcieli liczyć więcej za robienie zdjęć białym produktom, a już najlepsza była historia, jak były modne robienie packshotów z odbiciem lustrzanym. No i Dominika do mnie wysyłała takie próbki od różnych fotografów i to było straszne. No bo popatrz się, co mi wysłali, to jest jakiś placek, a nie odbicie. No ja byłam tak zdeterminowana i tak zafascynowana tą całą, powiedzmy sobie, taką dla mnie wtedy mini produkcję, że zdjęłam lustro, które miałam w łazience, zrobiłam zdjęcie, zaczęłam je obrawiać. Mówię, popatrz, wyślij mu, powiedz, że się da, bo ja zrobiłam to w sypialni.
Okej. Okay. Że tak myślę teraz, że to jest taka twoja cecha, że ty jesteś po prostu bardzo otwarta i ciekawa wszystkiego, więc dasz wszystkiemu szansę i tak sobie próbujesz?
Tak. Ja, powiedzmy sobie, nie wszystkiemu, tylko czemuś, co czuję w sobie, jestem bardzo taka, działam na swojej intuicji też i słucham siebie, jakby tego trochę, tego takiego wewnętrznego głosu, więc jakby nie pcham się w coś, co potencjalnie wiem, że mogłabym zrobić źle i to by wtedy mi jakby odebrało trochę pewności siebie, ale jak wiem, jak czuję, że to jest to i że faktycznie mogę to zrobić, to tak, to absolutnie rzucam się na głęboką wodę, jestem zdeterminowana.
Chcesz się tego dobrze nauczyć.
Tak, i chcę się. Tak, tak, to jest ważne, że jak coś robię, to już chcę, żeby było zrobione dobrze.
Okej. No dobrze, no i osteopata Dizzy. Nauczyłaś się pakietu Adobe, tak?
Tak, tak.
Czyli tutaj nagle Kaja pokazuje, że można robić zdjęcia z odbiciem lustrzanym. I idźmy proszę dalej do tego Burberry, którym zostałam po prostu, wiesz, to mi zostało rzucone.
No tak.
Kaja Żak. Burberry sesja.
Tak, tak, tak. Więc jakby miałam taki epizod zerwanie z chłopakiem, podróż po podróży 3-miesięcznej w Nowej Zelandii.
Mogę jeszcze tego zapytać? To już było wszystko, sporo czasu minęło od kiedy pierwszy raz przyleciałaś do Londynu do momentu, o którym teraz mówisz, prawda?
Tak, tak. No musiałam po prostu przejść nie tylko przez taki uniwersytet, powiedzmy, swoich umiejętności i znaleźć to, w czym jestem dobra, ale pamiętajmy, że ja nie mówiłam dobrze po angielsku, więc ja chciałam się nauczyć tego angielskiego jak najlepiej. No i też, ponieważ mnie od samego początku jakoś poczułam, że ja, no nie chcę tego nazywać tak, że jestem, że czuję, że jestem Brytyjką w sercu, ale jakby ta kultura była mi od razu bardzo, bardzo bliska. Ja się naprawdę poczułam tam z tymi ludźmi jak w domu, ale no chciałam poświęcić temu czas, żeby to przesiąknęło. Więc jakby to dość dużo, tak, faktycznie dość dużo czasu, bo w pubie, potem River Island, no i Dizzy, no to o czym teraz mówię, to 2008-2009.
Bo właśnie tak jak rozmawiałyśmy wcześniej i powiedziałaś mi o tym 3-miesięcznym wyjeździe do Nowej Zelandii.
Tak,
to już w ogóle powiedziałaś, że to był jakiś 2010.
Tak, to był 2010, tak.
Więc mówię to po prostu dlatego, że chyba trzeba, czy inaczej, to jest coś, z czym ja często sama się zmagam, ale też coś, co obserwuję u ludzi, z którymi rozmawiam czy piszę, którzy też nas słuchają, to, że ludzie są przestraszeni tym, że pracują ciężko, ale nie ma tego efektów tak szybko. Jakby to nie jest takie, że praca owoc, no nie? Czasami naprawdę trzeba włożyć bardzo dużo pracy i bardzo dużo czasu w coś, żeby to zaczęło później owocować.
Oczywiście, no, zarówno u mnie, jak i u mojej siostry było tak, że my nie miałyśmy, jakby rozwijając się, nie miałyśmy mentora. Więc jakby szukanie tej ścieżki, szukanie tego, gdzie się masz wyedukować, gdzie iść dalej, zajmowało nam dość dużo czasu, bo jakby ja się uczyłam tych rzeczy i pomagałam Dominice, no ale przy okazji musiałam zarabiać, więc jakby też musiałam gdzieś pracować, ale jak już znalazłam ten swój konik i to, co lubię robić, to sprawy potoczyły się dość szybko. Ale no miałam tą przerwę 3-miesięczną na wyjazd do Nowej Zelandii. Totalnie się spłukałam i stwierdziłam, że no dobra, przyjadę do Polski na 3 miesiące. Tak też zrobiłam. I zamiast dramatyzować po zerwaniu i spłukaniu się, stwierdziłam, że okej, spożytkuję ten czas, zrobię sobie stronę i portfolio. I tak też zrobiłam, więc oczywiście zrobiłam to sama. Musiałam się też nauczyć jak wszystkiego, nawet jak robić portfolio, jakiegoś PDF-a i tak dalej. Robiłam zdjęcia wszystkiemu, co się dało w domu. I patrzyłam online, jak wyglądają, powiedzmy, zdjęcia reklamowe i starałam się zrobić to tak samo. No i złożyłam to portfolio i tą stronę i poszłam na żywioł, bo zaczęłam wysyłać swoje portfolio do różnych firm, właśnie też Burberry, i oni się odezwali, zaprosili mnie na rozmowę. stres po prostu gigant. No ale poszłam tam i to było takie komiczne, ponieważ oni myśleli, że ja zrobiłam te zdjęcia dla klienta. No a to była po prostu jakaś perfuma, która leżała w łazience siostry. Tak, exactly. No i przyjęli mnie jako freelancera, no i tak zaczęła się historia właśnie z Burberry.
I czekaj, czy zdradzisz od razu, jak to się skończyło, czy nie? Jakby, bo to Burberry to było dosyć taki, to był taki mocny punkt w twoim życiu, prawda?
To był bardzo mocny punkt, tak.
Dlaczego? Co tam się stało?
Dlatego, że po pierwsze bardzo szybko przeszłam z tego, co miałam robić, na coś innego. To dla zainteresowanych troszeczkę wytłumaczę, że byłam zatrudniona jako retuszer e-commerce'u. I to mi się faktycznie szybko znudziło i poprosiłam, miałam rozmowę wtedy z szefem o tym, czy mogłabym faktycznie robić coś bardziej kreatywnego, czy nie. I oni mi dali tak po troszkę, a później okazało się, że robię to dobrze i trenuję też innych ludzi, więc zaczęłam budować taki swój dział kreatywnego retuszu tam i takie było ciekawe też, że Mario Testino, który wtedy robił kampanię dla Burberry, nigdy nie pozwalał, żeby była retusz in-house, tylko było od jego strony, no ale w końcu stwierdził, że no dobrze, teraz dobrze to robicie, możecie robić in-house, ale no, to dla wielu osób to już by było wystarczające, że sobie budują swój dział i wnoszą coś nowego i trenują, ale ja chciałam cały czas więcej. Jak zostałam zatrudniona na etat, to powiedziałam sobie, że dobrze, zatrudnię się na etat, mimo tego, że nie znoszę być na etacie i mieć szefa. Dlatego, że widziałam, co tam się dzieje, jak ten dział i jak ta firma się super rozwija i w tym czasie była bardzo nowatorska, jeżeli chodzi o kreatywne sprawy i digital i na świetnym poziomie.
Bo co to mógł być około 2012 roku?
Tak, coś tak, takiego, tak, nie? Tak. 2011-2012. Wtedy mieli świetnych szefów i bardzo, bardzo rozwijali ten dział kreatywny. Bardzo dużo stawiali na digital i takie nowatorskie rozwiązania i pamiętam wtedy Instagram się rozwijał i mieliśmy spotkanie, nasz dział kreatywny miał spotkanie z założycielem Instagrama, więc och Boże, ja wtedy zaczęłam sobie myśleć, co to Instagram, muszę ty zacząć postować.
Co wyprzedzę chyba siebie, ale to wszystko, co mówisz, no budowałaś dział kreatywny w Burberry, w jednej z największych, najbardziej znanych, takich cenionych marek luksusowych na świecie, tak? Uczyłaś się bardzo dużo.
I od naprawdę takich ludzi. To taki uniwersytet. Ja bym się tego nie nauczyła, podejrzewam, na żadnych studiach.
Dokładnie, od ludzi, którzy też zajmują totalne jakby szczyty tych kreatywnych dziedzin, że tak powiem. Czy byłaś wtedy i czy jesteś z siebie zadowolona?
Tak, ja byłam, to muszę powiedzieć, że byłam z siebie dumna i uważam, że ludzie nie powinni się tego wstydzić, bo to nie jest tak, że ktoś jest sobie, ja nie byłam w sobie zadufana, ale ja sobie stawiałam bardzo wysokie poprzeczki.
Okej.
I no wiadomo, że to się nie zawsze udawało, ale w większości czasu się udawało, dlatego że ja spędzałam nad tym bardzo dużo czasu. Ja nie pracowałam od 9 do 17, ja pracowałam od godziny, robiłam trening bardzo wcześnie rano, pamiętam, byłam w pierwszej Circle Line o 5:56 na Notting Hill, jechałam na gorącą jogę i stamtąd od razu do biura, więc byłam pierwsza, wychodziłam ostatnia, jeszcze w domu trenowałam, pamiętam, miałam taką, nie wiedziałam, jak coś zrobić, bo chciałam tylko, żeby było zdjęcie perfumy z kropelkami wody. Tak. I nie wychodziło nam to totalnie w studio. I jakby już moja wiedza samego oprogramowania Photoshopa była na tyle wysoka, że kombinowałam, jak połączyć jakby to z tym, co z tym. I pamiętam, już przyjechałam do domu, już była godzina po północy, zaczęłam łączyć wodę z pastą do butów i jakby kropić te perfumki, bo wiedziałam, że wtedy w Photoshopie mogę zrobić to i to i to będzie wyglądało jak piękna kropelka i rano wysyłałam, że ja zrobiłam coś takiego i tam wszyscy, o wow, super. No i jakby to wtedy, to mnie tak nakręcało i ja chciałam więcej i więcej i tam się pchałam i na sesję, i na kampanię i jakby nie bałam się dołożyć swoich 3 groszy i ciągle się uczyłam.
Bardzo duża intensywność, bardzo dużo pasji. Miałaś moment wypalenia?
Nie. Okay. Miałam moment, miałam coś innego. Miałam moment taki, że nie mogłam, to był bardzo krótki czas tam w Barberii. Ja byłam bardzo ambitna i cały czas chciałam, to mnie tak strasznie fascynowało ten zawód i co się tam dzieje, że chciałam iść coraz dalej, no ale w pewnym momencie już jakby nie mogłam przeskoczyć swoich szefów. Zatem wiedziałam, że ja się już tutaj za bardzo nie będę rozwijać i to jest moment, żeby tą całą wiedzę przelać we własną firmę.
Okej, okay. Czyli ty opuściłaś Burberry tak jako retuszer? Bo chciałabym tutaj poprawnie też to określić.
Tak, opuściłam jakby założyłam firmę retuszerską, okay. Aczkolwiek wtedy mnie zafascynowały też tam różne zawody, okay. Jakby dyrektor artystyczny, z czym wcześniej się nie spotkałam.
No i właśnie może o tych zawodach trochę porozmawiajmy w modzie, w branży kreatywnej, ponieważ wydaje mi się, że branża kreatywna to jest coś bardzo takiego szerokiego, z drugiej strony też takiego bardzo spłacającego, bo to jest po prostu niejasne, tak? Myślę, że generalnie cała branża modowa jest bardzo dużym odbiorcą tych różnych działań kreatywnych i produkcji sesji. I ty po Burberry założyłaś swoje studio, tak?
Tak.
Swoje studio postprodukcji. Co to znaczy? Czym jest postprodukcja?
Postprodukcja, czyli wywoływanie zdjęć i ich retuszowanie. Jakby to są dwie odrębne strony. My to po angielsku nazywamy grading. Okay. Do tego używa się innych programów, a później retusz, który aktualnie w 99% myślę robi się w Photoshopie. To jest fotograf robi zdjęcie. To zdjęcie jest w surowym formacie RAW photo. I to zdjęcie, tak jak kiedyś w ciemni, teraz się wywołuje w różnych programach, takie główne Lightroom i Capture One. I do tego jakby zauważyłam też później, trochę pracując z Polską, że jakby w Polsce brakuje niektórych zawodów. W Anglii, jak mieliśmy sesję, czy w Stanach, to mieliśmy fotografa, dyrektora artystycznego i mieliśmy osobę oczywiście od światła, ale mieliśmy też osobę od gradingu. To nazywa się digital technician. I to właściwie jest osoba, która jest na wszystkich większych sesjach, więc ta osoba od razu układa kolorystykę, presety i tak dalej, ona je wywołuje i później te zdjęcia już mogą iść do takiego stricte retuszu. No i w retuszu robi się różne rzeczy od upiększania ludzi do upiększania produktu. Moja firma bardzo szybko, ponieważ ja związałam się z BBC po Burberry i jakby zrobiłam trochę zakręt taki w karierze, że zamiast modą zaczęłam pracować w telewizji.
Okay.
I robiłam bardzo dużo takich kampanii telewizyjnych, czyli od plakatów, billboardów do takich press photos.
Robiłaś, czyli retuszowałaś? Czy zajmowałaś się już w ogóle też produkcją tego?
Ja nie byłam stricte producentem, natomiast miałam duży wkład w koncepcję takich plakatów. I później byłam na sesjach zdjęciowych, dlatego że jak robi się plakaty, to łączy się, powiedzmy, ja kiedyś miałam takie plakaty, gdzie musiałam łączyć, nie wiem, 200 zdjęć, coś tam domalować, coś tam na przykład pójść i samemu sfotografować, bo mi czegoś brakowało, nie wiem, kamieni w wodzie czy czegoś i GoPro i musiałam sobie robić sama zdjęcia. Takie projekty trwają nawet 2 miesiące, tak żeby na jedno zdjęcie, więc jakby tutaj też jest, to jest my w Anglii osoba, która coś takiego robi, to jest digital art, z kolei digital artist, już nie retuszer, więc są różne bardzo ciekawe i zawody.
to, co mówisz, jest bardzo kompleksowe i na poziomie takim ludzkim, że bardzo dużo osób jest zaangażowane w tę produkcję, ale także na poziomie takim samej koncepcji produktu, bo mówisz, że wiesz, łączysz 200 zdjęć, domalowujesz, robisz dodatkowe zdjęcia. Czy ta branża nadal tak wygląda, czy faktycznie ona się trochę uprościła, wiesz, patrząc na przykład na ostatnie dzieje różnych kampanii robionych przez FaceTime, filmów nagrywanych iPhone'ami?
Myślę, że nie, ponieważ jakby powstają nowe zawody.
Okay.
Żeby zrobić kampanię telefonem, no to musisz wiedzieć, jak tym telefonem robić zdjęcie. Ja sama mam taką teraz sytuację, moja przyjaciółka jest fotografem i ona jest zajawiona na robienie zdjęć telefonem, prowadzi warsztaty właśnie, jak robić zdjęcia telefonem, i ja się po prostu przeraziłam tym, jak mało ja wiem, i z kolei jaką możliwość mają telefony teraz, że faktycznie można odejść od tych dużych produkcji, ale no to będziesz musiała mieć specjalistę od robienia zdjęć telefonem, albo kogoś, kto będzie przeprowadzał takie warsztaty, kogoś, kto właśnie dobrze to zdjęcie wywoła w telefonie, kogoś, kto je wyretuszuje, przetworzy na format taki, który będzie dobry dla kontentu, czy na stronę internetową, czy na social media, więc te zawody się cały czas rozwijają, i jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który masz taką ochotę pracować w modzie czy w fotografii, to musisz śledzić jakby te zawody i pomyśleć to. Ja teraz jakby mówię z głowy, tak? Bo jakby zastanawiam się, co w przyszłości będzie jakie zawody będziemy potrzebować, więc jakby ta osoba też powinna tak holistycznie spojrzeć na cały biznes i na to, co może się wydarzyć w przyszłości.
Powiem ci, że czuję się trochę głupio, bo jakoś nie pomyślałam o tym, że cyfrowe zdjęcia się wywołuje, a teraz już kilka razy to padło i autentycznie nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale to porozmawiamy potem. Nie, fajnie, bo właśnie byłam ciekawa, czy postrzegasz to jako takie pewne spłycenie tej branży, czy właśnie bardziej dodanie do tej różnorodności. A skoro mamy tak różnorodne środowisko, bo jeżeli mówimy w ogóle o twoim studio, które zajmuje się postprodukcją i produkcją właśnie sesji zdjęciowych, które się nazywa Paper Planes Studio, tak? To nie jest właśnie tylko to, ale to jest też edukacja, prawda? Więc jakby trochę tutaj tej edukacji bym chciała, ponieważ jako młoda osoba, którą interesują kreatywne projekty, hipotetycznie gdybym chciała, żeby to było moją pracą, jak w ogóle, jak znaleźć swoje miejsce w tym? Kim ja chcę być? No bo wydaje mi się, że też to jest znowu taki syndrom nas, że jeżeli ja na przykład powiem, że ja bym chciała pracować przy sesjach zdjęciowych, no to jeżeli chcę być fotografem, to muszę umieć wszystko. Zdjęcie, wywołać, no nie, zretuszować.
Nie, albo... no właśnie nie. Powiedzmy sobie, że najważniejsze to po angielsku split yourself thin, prawda? Że jakby chcesz robić wszystko, no nie rozdrabniaj się. Ale oczywiście rozumiem, że ci młodzi ludzie troszeczkę jak ja zaczęłam się uczyć Adobe i nie wiedziałam tam, najpierw się zafascynowałam robieniem animacji, później się zafascynowałam robieniem stron internetowych, ale jest taki moment w tobie, że czujesz, że to jest to. I ja rozumiem, że młody człowiek, powiedzmy, ma 18, 17 lat, czy teraz nawet mniej, wie, że chce pracować w modzie, ale tak naprawdę może nie wiedzieć, czy chce być fotografem, czy nie. No, trzeba sobie samemu troszeczkę spróbować. Jest Instagram, jest YouTube, są sklepy online, jest LinkedIn. Idź i obserwuj ludzi z branży. Zobacz, co oni robią. Przecież ludzie postują cały czas stories. Wejdź na ich różne profile. Zacznij czytać artykuły. Faktycznie trzeba sobie kupić gazetę jednak tego Vogue'a czy coś innego. Ale to w modzie, tak? No jakby mój zawód to, z tego wspomniałam, nie tylko moda. Ja kupowałam namiętnie takie magazyny Photoshop Advanced. Można kupić w Polsce też. I po prostu czytasz i widzisz, co cię tam interesuje, i też patrzysz, kto napisał artykuł, zobacz historię tego człowieka, może jest gdzieś online. Więc jakby to nie można sobie siedzieć na ławce i ja chyba chcę pracować w modzie, tylko troszeczkę czasu temu poświęcić. Tak jak mówię, tych zawodów jest teraz tyle. Niestety w szkole jeszcze się pewnie uczymy całek i pierwiastków, a młodym ludziom podejrzewam nie mówi się o tym, że no i nadal jest to, że ja tam oczywiście nikomu nie mówię, studia to jest dobra rzecz, ale jeżeli nie czujesz, że prawo, architektura czy turystyka to jest coś, co chcesz robić, a ktoś cię prze na studia, to spójrz też na to, że można się wyedukować teraz na różne sposoby online, tak jak ja, powiedzmy.
I też konsultujesz ludzi, prawda?
Ja konsultuję, tak. Ja bardzo lubię uczyć ludzi różnych rzeczy, bo to nie tylko retuszu czy Photoshopa, ale też tego wywołania, ale też uczę ich tego, że właśnie uczę ich tego, jak można się uczyć. A na swojej ścieżce spotkałam wiele osób, które jakby coś robiły, wysyłały mi, ja widziałam, że na przykład mają z czymś problem, to ja od razu chcę im pokazać, że to można zrobić tak i tak. Nagrywam zawsze masę filmików, mój screen i pokazuję im, że to możesz zrobić tak, to możesz zrobić tak. Absolutnie nie boję się tego, że ktoś będzie moją konkurencją, wręcz przeciwnie, my się potem wspieramy, oddajemy sobie projekty, jak na przykład ktoś jest czymś nie radzi albo nie ma czasu. Wyedukowałam tak ludzi też, takie mam firmy, które mnie wspierają w Bangladeszu i w Indiach, gdzie
jak
też
wysyłam.
Oni wysyłali mi, dostaję dużo ofert, bo to jest tam w Indiach szczególnie ten rynek się tej jakby grafików i retuszerów się powiększa.
Tak, na przykład ofertach, które dostajesz na LinkedInie w wiadomościach, że tak, wiesz, tak, tu tak, my retuszujemy tak, zdjęcia, tak, niska tak, stawka. Tak. Okay.
Aczkolwiek no, trzeba przyznać, że tam u nich na razie ten standard jest bardzo niski. Okay. Więc jeżeli oni mi wysyłali nawet testy, to ja wiedziałam, że to no, coś liznęli, ale to jest bardzo słabe. Okay. Ale później sobie to przekalkulowałam, ich ceny i to, że ja ich trochę czegoś nauczę, ile ja potem z tego mam korzyści i radości też. Bo jak ja widzę, że faktycznie ktoś zrobił coś takim sposobem i faktycznie jemu to wyszło, czy jej bardzo dobrze, no to dla mnie to jest taka mega radość. No i im wysyłałam masę filmików, nagrywałam się, tłumaczyłam jak i na telefonie, i na FaceTime'ie. No i wyszło.
Okej. A jak wygląda twoje życie teraz? Tak, bo w zasadzie podsumowując to, co teraz powiedziałyśmy, zbudowałaś sobie bardzo dynamiczną karierę, która bardzo cię spełnia, która sprawia, że możesz też edukować innych, co jest dla ciebie bardzo ważne. A w momencie, kiedy poczułaś, że znalazłaś to takie swoje miejsce zawodowe, czyli u ciebie równa się życiowe, rozmawiałyśmy o tym oczywiście, że gdzieś tam czułaś, że już w Burberry nie masz więcej rozwoju, więc szukałaś czegoś dalej, zaczęłaś pracę z BBC, ale czy to już było do teraz takie stałe uczucie, że okej, to jest to, co robisz i niczego dalej nie szukasz i jakby to jest takie twoje miejsce, w którym czujesz się świetnie i jest taka takie safety net w tym wszystkim?
Tak i nie. Dlatego, że ja bardzo lubiłam retusz i jakby ogólnie to, co jest związane z robieniem zdjęć. Po odejściu od Burberry, gdzie miałam takie ambicje, no chciałam mieć swoją firmę, myślałam, że to będzie wszystko super i łatwo, a no nie było, no to taka była taki spontan na maksa bez przygotowania, pieniądze zaczęły się kurczyć, nie wiedziałam w ogóle jak takich klientów pozyskać, więc nie wysłałam żadnych ofert. Druga taka strona tego medalu była taka, że ten retusz, odkąd pamiętam, to jest taka trochę czarna owca w fotografii, to jest przez to też taka nisza nadal. Tego nie ma na uniwersytetach.
Co to znaczy czarna owca?
no to czarna owca, mam na myśli to, że myśląc retusz, zazwyczaj ludzie to trochę traktują negatywnie. Mhm. No, że to jest, że zmienia się osoby, że te osoby się upiększają, czy produkty. No i odkąd pamiętam, jednak tych retuszerów traktuje się jak taki trochę drugi sort w tej całej produkcji. Mhm. Nie daje się im kredytów. Zawsze jak widzę na Instagramie, się kredytuje ze stylista, fotograf, fryzjer i tak dalej, ale retuszera nie ma.
Okay.
Ja sama miałam taki okres w życiu, jak związałam się tak dużo z różnymi telewizjami w Anglii, szczególnie BBC, że sobie zamarzyłam, że ja robię plakat albo jakieś zdjęcie i ciężko nad nim pracuję, bo naprawdę ciężko się nad tym pracuje. I jest w gazecie to zdjęcie jako ogłoszenie jakiegoś nowego serialu, no to jest podpisany fotograf, a ja chciałam też, żebym była ja. No i dużo jakby z tym walczyłam, no i w końcu sobie to walczyłam i byłam naprawdę zadowolona. I moim marzeniem jest to, żeby troszeczkę otworzyć ten zawód i dać ludziom ścieżkę i nawet ścieżkę kariery, bo przez to, że jest tak negatywnie myślę rozpatrywany, no to właśnie tak jak mówię, nie ma na uniwersytecie, nie możesz iść na studia z retuszu, możesz iść na kurs Photoshopa, a to w ogóle nie jest to samo, możesz iść kurs na Capture One, ale to się nauczy grade'u, który może być bardzo, bardzo dobrym zawodem. No i tak jest z wieloma tymi nowymi zawodami, to nie jest tylko retusz, ale retusz jest jakby moim konikiem, to jest moje core i chciałabym, żeby był inaczej postrzegany. Tym samym, żeby więcej ludzi się tego uczyło.
Nadal mieszkasz w Londynie?
Nie, z Londynu wyprowadziłam się w 2000, na przełomie 2016 i 2017. Wyjechałam 3 lata do Szwajcarii. A do Polski przeprowadziłam się tak na łaksa spontanicznie w zeszłym roku, w sierpniu.
Okay.
Długo się zastanawiałam, czy nie wrócić do Londynu, ale dzięki tak naprawdę kwarantannie miałam okazję jakby nie uciekać, bo nie mi się przeprowadziłam, a co chwilę uciekałam tu trochę do Szwajcarii, trochę do Londynu, bo troszeczkę przyznam, bo jakby bałam się tej Polski i jakby takiej totalnej zmiany mentalności, ale przez to, że była kwarantanna, no to jakby musiałam siedzieć tu i nagle się okazało, że faktycznie Polska jest super miejscem, jest naprawdę ogromny zasób mega kreatywnych i super ludzi. Więc zaczęłam, nadal firma działa, mam zagranicznych klientów, jeżeli chodzi o retusz, ale skoncentrowałam się bardzo na produkcji i trochę też edukacji w Polsce. Nagle się okazuje, że poznaję tutaj super osobę, która chce zrobić mega fajny projekt, tutaj kolejną, więc jakby nadal się uczę, to jest jakby nadal wiem, że kreatywność w świecie fotografii i retuszu to jest moje miejsce, ale to ma różne odnogi i teraz jakby w mojej karierze jestem, powiedzmy sobie, szefem i głową wszystkiego, więc jakby to mi daje poczucie, że jakby mogę liznąć wszystkiego, ale no jakby to jakoś połączyć. No. I to jest produkcja, tak? To jest produkcja teraz sesji, więc przy produkcji mogę na wszystko patrzeć tak holistycznie.
Szukasz czasem stażystów albo jakichś ludzi, którzy mogą sobie poasystować?
Zawsze.
Tak?
W ogóle do wszystkich poszukuję asystenta albo asystentki na przykład.
To słuchajcie, jeżeli wiecie, chcecie zobaczyć, jak to faktycznie od środka wygląda, to spokojnie kontaktujcie się z Kają. Podoba mi się ta wizja, którą mi teraz nakreśliłaś, tego, że możesz znaleźć coś, co kochasz i coś, co ci się podoba, możesz znaleźć swoje miejsce na świecie, ale że to też nie jest takie definitywne, że to nie jest tak, że potem wkrada się ta nuda. No,
świat się zmienia, my się zmieniamy, ja wierzę w to, że ludzie się zmieniają, rozwijają i twoje miejsce, znaczy ja przyznam, że jakby Notting Hill Portobello oczywiście to jest, zawsze będzie coś, co mnie na maksa ukształtowało, bo tam wiążą się też jakby te takie personalne przeżycia. ale dzisiaj to może być Polska, jutro to może być, nie wiem, LA, a pojutrze, nie wiem, Bangladesz, tak? No, wszystko zależy, no, rozwijamy się, chłoniemy w dzisiejszych czasach, zasób informacji jest tak ogromny, że no, world is my oyster.
I tym skończymy nasz dzisiejszy odcinek. Kaju, dziękuję Ci bardzo za Twój czas przede wszystkim. Podwójnie, bo na FaceTime i tutaj.
Ja bardzo dziękuję. Super przeżycie.
Bardzo się cieszę. Wiesz, w
ogóle... Nie wiedziałam, że jestem tak gadatliwa.
Spokojnie, jakby każdy u mnie jest gadatliwy, ale wiesz co, nie wiem, bardzo ciekawe jest to, że no okej, okay, ja się nie zajmuję fotografią, ale dałaś mi też bardzo dużo do myślenia, tym co mi powiedziałaś, tak wiesz, na takim personalnym levelu, w kwestii rozwoju swoich zainteresowań, jakby szukania tej swojej ścieżki, też tego miejsca.
Rzucania się na głęboką wodę. Żeby...
To zdecydowanie, w ogóle to jest taka, wiesz, powiedziałabym też puenta, gdybym miała jakby ciebie jakoś określić, to ja myślę, że to jest coś, co cię bardzo charakteryzuje, prawda? I ja osobiście też uważam, że to jest coś, co mnie bardzo charakteryzuje, ponieważ ja się zaczynam bardzo źle czuć, jeżeli ja mam grunt pod nogami. To jest może paradoksalne, tak, no nie? Tak, ale... Tak. Też takie moje ostatnie właśnie przemyślenie to, że stabilność nie musi się równać brak rozwoju.
Nie no, uważam, że to jest tak, że jak masz presję i ona cię jakby w jakimś sensie to tak. Jest twój motor, tak? Jakby patrzysz na to pozytywnie zamiast negatywnie.
Tak, znaczy dobra, źle to powiedzieć inaczej. Tak, masz rację. Chodzi o to, że ja zawsze na przykład, co było bardzo toksyczne, to ja sądząc, że muszę się koniecznie rozwijać i właśnie muszę cały czas pływać w tej głębokiej wodzie, nie mogę mieć żadnej stabilności, bo uczucie stabilności jest tym, co będzie mnie ograniczać, ale stwierdziłam, że jakby w pewnych rzeczach mogę sobie pozwolić na pewną stabilność i na przykład w tym momencie właśnie jest to na przykład, że też wróciłam do Polski i jest mi tutaj bardzo dobrze, a z drugiej strony tak się właśnie tutaj też rozwijam i nie no, znowu idziemy, nie? Chciałam kończyć, ale tak, zdecydowanie wychodzenie z tej swojej strefy komfortu i rzucanie się na głęboką wodę.
I Polska jest teraz bardzo ciekawa, jest. Młodzi ludzie, nie musicie wyjeżdżać.
Cieszę się, że tak mówisz. Bo też już, wiesz, mi trochę po kwarantannie zaczęło wchodzić to, czy na pewno dobrze, że tu jestem. Ale codziennie rano myślę, że tak. Wieczorem zaczynam mieć wątpliwości.
Ale bardzo się cieszę, że jest bardzo dużo takich ludzi jak ty i ja, którzy byli za granicą, wrócili i przede wszystkim mają inną etykę pracy tak. I kulturę, że właśnie faktycznie ja wolę edukować, wolę poznawać młodych ludzi. Mega mnie to cieszy, jak widzę, że ktoś, kto dopiero zaczyna, szybko się rozwija. I myślę, że to jest właśnie głównie spowodowane tą pracą za granicą i obserwowaniem, jak to tam działa. I w Polsce już to też widzę.
No to słuchacze, piszcie do Kai, jeżeli macie pytania, jeżeli szukacie pracy jako asystent, jeżeli szukacie doświadczenia. Tak. Ja myślę, że to jest najbardziej adekwatna osoba, która mogłaby by was czegoś nauczyć. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za Twój czas.
Ja też bardzo dziękuję.
I do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję.
Ja też.
A Wam do usłyszenia.
Do usłyszenia.